Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
I witamy także Pana Jarosława, który będzie nas
realizować. Będzie audycję.
Tak. Witamy gości. Dzisiaj z nami jest ojciec Mieczysław Łusiak, jezuita, dyrektor domu rekolekcyjnego Oaza w Suchej. I duszpasterz małżeństw w kryzysie i związków niesakramentalnych.
Serdecznie witamy.
Witam, szczęść Boże.
I jest z nami także pani Maria Danielewska, teolog, pedagog, doradca rodzinny i prowadzi poradnię rodzinno-małżeńską w Toruniu.
Metanoja.
Witam serdecznie.
Podejmujemy dzisiaj temat miłosierdzie w małżeństwie i rodzinie.
Tak, drodzy Państwo, dlaczego akurat miłosierdzie? Zwykle mówimy o miłości małżeńskiej, o miłości w rodzinie i pani Maria zaproponowała temat związany z miłosierdziem. Są różne sytuacje i niekiedy ta miłość również powinna się wyrażać w postaci miłosierdzia. Nie jest prostą sprawą przeżywać, dobrze rozwiązać kryzys, który powstaje w małżeństwie, a na ogół wówczas to miłosierdzie powinno być u nas uruchomione. Coś o tym wiemy, ale bardziej teoretycznie. Jest nauczanie Kościoła, są encykliki, mamy Święto Miłosierdzia Bożego, tydzień po Wielkiej Nocy, ale czy wszyscy to przykładamy się, żeby dokładnie to przeżyć? Pani Maria Danielewska o tym, myślę, nam powie, gdyż ważną rzeczą jest, by w małżeństwie wzrastać. Nie tylko przeżyć, wytrwać w jedności, prawda, do śmierci, ale żeby wzrastać i żeby dzieci miały to środowisko właściwe, by mogły się właściwie formować nie tylko na dojrzałych obywateli w społeczeństwie, ale również na obywateli nieba. Pani Maria Danielewska, miłosierdzie w małżeństwie i rodzinie. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, temat rzeczywiście jest trudny, ponieważ miłosierdzie jest to największy przymiot Boga i możemy powiedzieć, że do tego przymiotu my dorastamy. Jest to ten wymiar miłości, który jest szczytem. I w małżeństwie na pewno nie każdy może osiągnąć w pełni ten wymiar, ale w jakimś stopniu każdy jest powołany do właśnie tej pełni miłości, ponieważ zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, a skoro Pan Bóg jest miłością i jest pełną miłością, to pokazuje nam poprzez swoje życie, poprzez swoje działanie, co to znaczy być miłosiernym. Właściwie chciałabym się oprzeć na dwóch encyklikach, które pokazują nam, kim Pan Bóg jest, a my właśnie czerpiąc z prawdy o Panu Bogu, możemy przyjrzeć się bliżej, w czym my możemy Pana Boga naśladować, w czym my możemy się do Niego upodobnić już w konkretnych działaniach w naszym konkretnym życiu. Pierwszą taką encykliką, o której chciałabym powiedzieć, to na pewno Państwu jest znana, encyklika papieża Benedykta XVI, Deus Caritas Est. Już w tej encyklice papież mówi, że Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. I właściwie to jest istota wiary chrześcijańskiej. To chrześcijański obraz Boga, a także wynikający z niego obraz człowieka i jego drogi. Właściwie, jeśli my uwierzymy w Boga i uwierzymy w tą pełnię miłości, do jakiej Bóg nam się odsłania, a my do czego jesteśmy zdolni, to właściwie kiedy my się z tym zetkniemy, to może nas właśnie pociągnąć, czy można by powiedzieć zachwycić perspektywą do nowego życia. Papież Jan Paweł II mówił o miłosierdziu jako bogactwie. I myślę, że jeżeli ktoś doświadcza w swoim życiu miłosierdzia, miłosierdzia ze strony Pana Boga najpierw, bo jeśli doświadczamy tego miłosierdzia, to właściwie to nas uzdalnia dopiero do wyboru tej drogi, żeby również chcieć być miłosiernym i tego doświadczenia, że to jest coś, co może nas uskrzytlić, uwznioślić. Coś, co może nam nadać głęboki sens życiu. Papież mówi, że Bóg pierwszy nas umiłował i słowa te zawarte w liście świętego Jana przytacza właśnie jako ten pierwszy zryw, ten motyw, z którego właściwie człowiek może również wyjść, że jeśli pierwszym jest ten, który nas umiłował, to my możemy odpowiedzieć na ten dar miłości właśnie z radością, a nieraz w wielkim trudzie. Mężczyzna i kobieta stworzeni są na obraz i podobieństwo Pana Boga. Jedynie razem, papież mówi, przedstawiają całokształt człowieczeństwa. Mówi, że miłość nigdy się nie kończy, więc również człowiek jest powołany do tego, żeby miłość rozwijać. I my wiemy już, że miłość jest procesem, że jest pewną drogą, jest ciągiem pracy nad sobą i w związku, w relacji małżeńskiej. Małżeństwo właściwie umożliwia nam ten nieustanny rozwój miłości. Małżonkowie, składając sobie ślub miłości, wierności i uczciwości aż do śmierci, tak naprawdę decydują się na upodabnianie w miłości do Boga, który jest relacją w trzech osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Małżonkowie, wychodząc od takich uczuć zachwytu, zakochania, które są jak iskra rozpoczynająca rozniecanie tego ogniska miłości, może prowadzić aż do właśnie żarzącego się i dającego ciepło i bezpieczeństwo bliskości. Miłość jest w nieustannym rozwoju i to nas kieruje w stronę jedności w relacji małżeńskiej, do jedności woli obojga małżonków, a wypływa to właśnie z jedności woli, jaką budujemy w relacji osobistej, intymnej z Panem Bogiem. Proszę Państwa, jestem świadoma tego, że to, co mówię, to być może są szczyty miłości, a my jako ludzie jesteśmy grzeszni, ułomni, pełni różnych słabości i często po drodze się gubimy, możemy nie wiedzieć, co to znaczy być miłosiernym, kiedy jesteśmy na przykład na etapie konfliktów, trudności, niezrozumienia siebie. Tyle, ile mamy miłości, tyle będziemy w ten związek małżeński wnosić. Jeżeli ktoś nie doświadczył w swoim domu pochodzenia, w swoim doświadczeniu osobistym miłości, będzie miał ogromny trud również w budowaniu miłości w małżeństwie. Papież mówi o tym, że miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne, że są jednym przykazaniem. Obydwie te miłości czerpią z Boga, który pierwszy nas umiłował. Miłość będzie wzrastała tylko przez miłość. Miłość, jeśli chce się rozwijać, to tylko przez działanie, przez czyn. Z kolei w drugiej encyklice, którą chciałabym przytoczyć, to jest encyklika Jana Pawła II, Dives in Misericordia, papież przedstawia nam największy przymiot Boga miłosierdzia jakby w trzech odsłonach. Pierwsza odsłona to jest hesed, w języku aramejskim oznacza miłość wierną sobie. I papież odsłania nam Pana Boga w taki sposób, że człowiek, który jest Jego umiłowanym, i tutaj powołuje się na cały Stary Testament, Izrael, który niejednokrotnie Go odrzuca, zdradza, jest niewierny, nie kocha, to jednak mimo tego Pan Bóg nie cofa danego słowa, jest wierny, mówimy, na wieki. Czyli dla nas to oznacza, że my również nie musimy się opierać tylko na tym, jak kocha nas małżonek. Czyli że my jako małżonkowie potrafimy być tak wierni, czy my potrafimy być tak wierni swojej przysiędze. Czy nie uzależniamy czasem naszej miłości od miłości współmałżonka i wciąż porównujemy, wyrzucając może jeden drugiemu, że kocha mniej. To nie jest podobieństwo do miłości Chesed. Mamy być żywym obrazem miłości Boga. Kiedy upadamy, również jesteśmy wezwani do powstania i kroczenia dalej, bo miłość nigdy nie ustaje. Zawsze może się rozwijać. W każdym momencie, nawet w upadku. No, najbardziej pokazał nam to Pan Jezus pod ciężarem swojego krzyża. I my w małżeństwie również jesteśmy powołani do tego, żeby nawet w najtrudniejszych momentach podnosić się i być i trwać. Proszę Państwa, i też właściwie wierność nie możemy rozumieć tylko jako brak zdrady. To też nie tylko być czasami podzielonym w jednym domu. Czasami zdarza się tak, że małżonkowie się rozstają, każdy jest w innym pokoju, a załatwiają sprawy w swoim małżeństwie jak w firmie. Musimy pamiętać, że nie ma miłości bez wysiłku i bez trudu. A to, że czasem tak bywa, to też nie jest koniec zaraz małżeństwa, że czasem bywa tak, że potrzebny jest czas na przemyślenia, na refleksję, na głębsze spojrzenie w swoje serce, zobaczenie tak naprawdę, co się w moim sercu dzieje, dlaczego dochodzi do takich trudności, a nie innych, żebyśmy mieli świadomość przede wszystkim, na ile my potrafimy kochać, na ile my potrafimy trwać. Właśnie tak jak Pan. Mimo że druga strona zawodzi, to nie jest powiedziane, że ja zaraz muszę też odpowiedzieć tym samym. Nie da się wytłumaczyć, że są przeszkody zwalniające z miłości, bo miłość się rozwija. Zawsze może się rozwijać. Kiedy nawet nam się wydaje, że ta osoba nie zasługuje na miłość, zawsze możemy spojrzeć na serce Boga i spróbować je naśladować. Jeśli On jest taki, to ja też mogę być taka z Jego pomocą. Innym aramejskim słowem, które autorzy biblijni używają, to jest rahamim. Jest to określenie serca Boga jako miłości matczynej, czyli Pan Bóg jest tym, który jest wierny sobie, nawet jeśli drugi go opuszcza, ale też potrafi kochać tak jak matka. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg kocha każdego człowieka jak swoje dziecko. Bóg zna mnie od początku, od samego poczęcia, towarzyszy mi w rozwoju miłości. I właściwie to jest proces aż do śmierci, aż do spotkania w domu Ojca. Po drodze tego rozwoju w miłości błogosławi małżeństwu. Ale to przecież tylko fragment naszego życia. Abyśmy najpełniej rozwinęli się w miłości. Czasami bywa tak, że my zamiast trzymać się właśnie ręki naszego Ojca, który nas kocha i który bardzo pragnie, żebyśmy się w tej miłości rozwijali. My czasami właśnie w chwili decyzji na małżeństwo, wchodząc w małżeństwo, jakby zostawiamy Pana Boga i wydaje nam się, że teraz tą miłością największą będę obdarzać współmałżonka i że to teraz ten małżonek zastąpi mi Boga. To jest coś, co często zauważam właśnie w małżeństwach, które przeżywają kryzys i trudności, kiedy właściwie czy to żona, czy mąż staje się najważniejszy w życiu. Można by powiedzieć, że tutaj jest brak zrozumienia i jakieś pomylenie, zagubienie. Kiedy tak się dzieje, małżeństwo nie może być już szczęśliwe. Zaczynają się pojawiać poważne problemy i miłość nie rozwija się. Wtedy poprzez różne trudności, kłopoty, Pan upomina się o miłość. Czasami właśnie te trudności w małżeństwie, które właśnie są jakąś konsekwencją odejścia od Pana Boga, na nowo umożliwiają nam powrót, bo zaczynamy reflektować, że coś jest nie tak. A czasami obwiniamy się, odrzucamy. Małżeństwa się też rozpadają przecież. Czasami po wielu błędach i cierpieniach ludzie odzyskują właściwe spojrzenie. Na nowo, jeśli są wierzący, na nowo poszukują spotkania z Panem Bogiem. W małżeństwie też musi być miłość na kształt miłości matki. Tak jak Pan nas kocha i troszczy się od samego początku, tak my w małżeństwie też powinniśmy obdarzać się głęboką, bliską więzią, emocjonalną więzią. Wzajemnie towarzyszyć sobie w rozwoju. Tak jak właściwie przy dziecku, które wciąż pokonuje siebie i pogłębia swoje umiejętności. My też powinniśmy się wspierać jako małżonkowie w tym rozwoju miłości w każdym z nas osobno i wspólnie. Bo przecież mój mąż czy moja żona, to też jest zadanie. Był taki moment, kiedy zakładaliśmy sobie obrączki, moment pełen nadziei, kiedy patrzyliśmy sobie w oczy i wierzyliśmy, że ta miłość będzie trwała do końca, że przetrwamy wszystko. Wierzyliśmy, że najgorsze problemy, największe trudności uda nam się przetrwać. I teraz właśnie w sytuacjach trudnych możemy sobie postawić pytanie, czy my dalej zmagamy się, czy my dalej walczymy i jak ta miłość u nas wygląda. Potrzeba wiele ciepła właśnie, żeby umieć w drugim widzieć człowieka zmagającego się w trudzie o miłość, a nie sądzić. Papież pokazuje nam jeszcze jeden wymiar miłości miłosiernej, określeniem hamal, i to słowo jest rozumiane jako litość nad tym, który przegrał w walce. Czyli Bóg, który wygrywa, który nigdy nie przegrywa, bo jest pełnią, jest atakowany przez człowieka. Często wręcz obrzucany różnymi bluźnierstwami, mimo tego nie zostawia swoich przeciwników pokonanych, nieraz leżących, przegranych, ale również i o nich się troszczy. I znowu, jeśli mielibyśmy to przełożyć na relację małżeńską, to przecież jak często w małżeństwach jeden z małżonków jest uwikłany w grzech, w nauk, w jakąś słabość, nieraz głupotę. Właściwie wtedy zostaje tylko miłosierdzie, tylko litość, wzruszenie. I też tutaj by trzeba się zastanowić, jak je rozumieć, bo na pewno nie chodzi o jakąś tanią litość, o uczucia tylko, o jakąś uległość, ale właśnie o taką postawę wobec drugiego, żeby widzieć ten głęboki wymiar, czyli ostateczne wyjście, jakim jest zbawienie. może Państwa zdziwi, ale jeżeli nam bardzo zależy na małżeństwie, na tym, żeby ta relacja układała się jak najlepiej, czasami trzeba zwrócić się do męża czy do żony i poprosić o litość. Czy mielibyśmy odwagę poprosić współmałżonka o miłosierdzie? Miej miłosierdzie, daj mi szansę. Do Pana Boga mówimy: w ogromnie swej litości zgładź nieprawość moją. Czy moglibyśmy też poprosić o to współmałżonka? Czy go poprosić o taki rodzaj miłości? Czy potrafimy czasem przyznać się do przegranej? Czy potrafimy się nieraz tak uniżyć? Czy pierwsi jesteśmy gotowi do skruchy? Czy może za wszelką cenę chcemy udowadniać swoją niewinność i rację, czasem nawet niszcząc czy kopiąc leżącego i słabszego, który już tylko leży i może czeka na koniec? Czy my mamy taką postawę właśnie jak Pan, a więc litość nad tym, który przegrał w walce? Czy mamy taką umiejętność, zdolność, żeby zobaczyć w tym słabym, który sobie w życiu nie radzi, człowieka, który potrzebuje właśnie pomocy tego silniejszego, który sobie radzi? Proszę Państwa, jeżeli my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, to chciałabym w tym miejscu powiedzieć, że takim obrazem, który Pan Bóg chciał, abyśmy czcili, jest obraz, który został namalowany na prośbę Pana Jezusa, a wykonała go, czy poprosiła, poszukała malarza, siostra Faustyna. Ona właśnie przekazuje nam obraz Jezusa Miłosiernego w taki sposób, w jaki się Pan ukazał. A my, małżonkowie, mamy stawać się obrazem Boga. Czy możemy stawać się obrazem Pana Miłosiernego i być żywym obrazem? I my mamy taką cześć, bo my dzisiaj wiemy, który to jest obraz. Jest bardzo rozpowszechniony w Polsce. Cześć Miłosierdzia Bożego i kult trwa. Ale możemy się też zastanowić, czy my w codziennym życiu poprzez słowa, gesty, zachowania odzwierciedlamy właśnie taki obraz. Czyli jakie są nasze spojrzenia, jakie jest nasze wzajemne słuchanie, jakie mamy serce. Czy tak jak w obrazie Pan jest tak jakby szedł jedną nogą do przodu, czy my jesteśmy gotowi właśnie do drogi, do rozwoju, do pomocy? Czy mamy rękę, która tam jest uniesiona w geście błogosławieństwa, czy w naszym sercu jest też dawanie szczęścia, dawanie błogosławieństwa, pragnienie dawania tego, co najlepsze, współmałżonkowi, dzieciom, naszej rodzinie? Serce Pana Jezusa przebite, z którego wypływa krew i woda, jest też dla nas symbolem, kim mamy dla siebie być. Mamy wzajemnie się oczyszczać, mamy sobie wzajemnie pomagać właśnie w czystości serca, ale też mamy być dla siebie ofiarni, bo krew jest symbolem życia, mamy dawać sobie życie. Ten obraz mamy tworzyć każdego dnia poprzez wzajemne odniesienie się do siebie. Mamy kontemplować ten obraz, ale tylko po to, żeby tak naprawdę się nim stawać, żeby nim żyć. Siostra Faustyna zapisała piękny wiersz, który właśnie oddaje prawdę i o tym obrazie, i też można by powiedzieć, że zachęca nas do takiego życia. Pozwólcie Państwo, że ja się odniosę właśnie do tego wiersza, bo myślę, że on w piękny sposób oddaje prawdę o naszych możliwościach, o tym, kim możemy dla siebie być w małżeństwie, do jakiego stopnia możemy się doskonalić i do jakiego stopnia możemy się upodobnić do naszego Pana. Dopomóż nam, Panie, aby nasze oczy były miłosierne, abyśmy nie podejrzewali i nie sądzili według zewnętrznych pozorów, lecz szukali tego, co piękne, w duszach naszych żon i mężów. Dopomóż nam, Panie, aby nasz słuch był miłosierny, abyśmy byli wrażliwi na potrzeby naszych żon i mężów, aby uszy nasze nie były obojętne na ich bóle i jęki. Dopomóż nam, Panie, aby nasz język był miłosierny, abyśmy nigdy nie mówili ujemnie o naszych żonach bądź mężach, ale mieli dla nich słowa pociechy i przebaczenia. Dopomóż nam, Panie, aby nasze ręce były miłosierne i pełne dobrych uczynków, abyśmy na siebie przyjmowali cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż nam, Panie, aby nasze nogi były miłosierne, abyśmy zawsze śpieszyli z pomocą naszym żonom czy mężom, opanowując własne zmęczenie i znużenie. Dopomóż nam, Panie, aby nasze serce było miłosierne, abyśmy wczuwali się w odczucia naszych żon bądź mężów. Dopomóż nam, Panie, abyśmy nikomu nie odmówili naszego serca, abyśmy obcowali szczerze nawet z tymi, o których wiemy, że będą nadużywać naszej dobroci. No właśnie, oczy. Jak patrzymy? Czy jest w nich pokój, czy jest w nich nadzieja? Czy z uwagą i zainteresowaniem wsłuchuję się i patrzę, a może podejrzliwie, z punktu wszystko wiedząc, z lekceważeniem i kontrolująco? Czy nie mamy wciąż pretensji, że jest nie tak, jak my byśmy chcieli? Jeśli podważamy zaufanie do miłości współmałżonka, to właściwie postępujemy jak zły, który tak właśnie odszedł od Boga, podważając Jego miłość. Trzeba się zlitować nad sobą, jeśli zaczynamy wątpić w miłość współmałżonka. To okazywanie miłosierdzia, jeśli wbrew wszystkiemu będziemy wierzyć w rozwój miłości, choćbyśmy wyglądali jak Pan poharatany na krzyżu, przegrany i bez szans. Przecież nie mamy dostatecznej wiedzy o intencjach i życiu naszej żony czy męża. Nie wolno nam osądzać. Taki osąd niszczy więź, dystansuje. Podejrzenia i sąd mogą zniszczyć miłość małżeńską. Zamiast doszukiwać się złego, starajmy się odkrywać właśnie piękno, dobro, miłość. Znaleźć złoto nic nadzwyczajnego, to normalne. Wszyscy jesteśmy słabi i grzeszni. Natomiast wielką sztuką jest znaleźć w mężu czy żonie dobro. I tutaj możemy sobie zadać takie pytanie, czy interesuje mnie piękno duszy mojej żony czy męża? Czy wnikamy w ten świat wnętrza drugiej osoby najbliższej, też naszych dzieci? Czy znamy ten świat? Czy dopytujemy się, interesujemy? Na początku, kiedy się poznaliśmy, wszystko było takie proste i łatwe. Z czasem może to zanikać, możemy gdzieś to gubić. A przecież ten świat współmałżonka jest tak blisko. Czy chcę tam sięgnąć? czy mamy miłosierne uszy, czy umiemy słuchać. Może niemiłosierne. Czasami nie słyszymy nawet krzyku rozpaczy kogoś, kto milczy w ukryciu. Czasem nie słyszymy bezsilności już. Bólu czy cierpienia, zwłaszcza tego niewypowiedzianego. Czasem jest wygodniej i prościej nie słyszeć potrzeby, nawet tego, że ktoś potrzebuje czasu czy ciszy. Potrzebujemy miłosiernego języka, abyśmy nie mówili o sobie, do siebie, negatywnie. Jeśli kochamy, to chronimy. Język miłosierny nie wypomina, nie upokarza, nie niszczy, nie poniża. Stawanie w słabości i prawdzie, wołanie nieraz o pomoc, o ratunek, wsparcie, bardzo łączy serca. Można by powiedzieć, że najściślej. To najcudowniejsze chwile w małżeństwie, kiedy tak naprawdę oboje uznają swoją winę, gdy oboje proszą o przebaczenie i oboje tego przebaczenia sobie udzielają. Te sytuacje są uzdrawiające i pogłębiają jedność małżeńską. Jeżeli mówimy o miłosiernych rękach, to często wybieramy ostatnie miejsce. I wtedy miłość porusza, zwłaszcza przez gesty ofiarności, służby, bezinteresownej pomocy. To są wyrazy miłości miłosiernej i do tego jesteśmy powołani. Tam nas wzywa Pan Bóg. Każdy z nas w swoim sercu może popatrzeć, gdzie jestem, na ile już te cechy w sobie zauważam. Czy coś w mojej miłości jest właśnie miłosiernego? Czy moje serce jest miłosierne, współczujące, co nie znaczy, że nie wymaga pełne empatii i poszukiwania zrozumienia? Czy potrafię być dla męża miłosierna? Czy potrafię być dla żony miłosierny? Możemy powiedzieć, że jeszcze nie, że tak niewiele. Czyli jesteśmy w drodze. Miłosierdzie czeka. Jeśli nie potrafimy, Pan wie, że to jest trudne i właściwie przychodzi nam z pomocą. Otrzymaliśmy przez ręce siostry Faustyny wiele narzędzi, które pomagają nam zdobywać i realizować miłość miłosierną. I do takich narzędzi możemy włączyć koronkę, godzinę miłosierdzia, obraz, nowennę przed świętem miłosierdzia, samo święto. Jest miejsce w Polsce, sanktuarium, światowe sanktuarium w Łagiewnikach, gdzie możemy napełniać się właśnie miłosierdziem Pana i zanosić je do naszych małżeństw i rodzin.
Dziękuję bardzo. Pani Maria Danielewska przedstawiła temat miłosierdzia w małżeństwie i rodzinie. Przepraszam, ojciec Mieczysław Łusiak jest duszpasterzem i prowadzi rekolekcje, sesje terapeutyczne, nie wiem jak to wszystko nazwać, ale związane również z problemami małżeństw w kryzysie. I jak należy rozumieć to miłosierdzie, bo miłosierdzie to może być tak, no cóż, no ustępuje, ktoś jest nie spełnia tych warunków nawet minimalnych jako mąż, żona, no ale będę ustępować, będę uległa, uległy. Czy to jest wyraz miłosierdzia? No właśnie tu jest trochę może być niezrozumienia i jakiejś wątpliwości. Jak to miłosierdzie należy praktycznie, że tak powiem, stosować w przypadkach, kiedy mamy małżeństwo w kryzysie?
Może warto na początku jeszcze naszych, kiedy jesteśmy w tym wstępnej fazie naszej refleksji, jeszcze uściślić pewną taką rzecz terminologiczną. Otóż miłosierdzie ma dwa aspekty. Jeden aspekt to przebaczenie, a drugi to, tak można powiedzieć, dobroczynność. Tutaj pani Maria przed chwilą w tym wprowadzeniu dotknęła właśnie jednego i drugiego aspektu. I gdy chodzi o przebaczenie, to mnie się wydaje, że sprawa jest dość jasna, tylko mamy trudności czasami z wykonaniem. Natomiast gdy chodzi o dobroczynność, to już sprawa, mi się wydaje, nie jest do końca taka jasna. Co to znaczy dobrze czynić? Kiedy ja dobrze czynię? Kiedy jestem miłosierny, będąc dobroczyńcą, czyniącym dobro? To jest rzeczywiście bardzo skomplikowana rzeczywistość. Oprócz tego, że jakoś tam stałem się trochę przez przypadek już pasterzem małżeństw, to przede wszystkim moje życie gdzieś tam kręci się już od prawie 10 lat wokół zagadnienia, jakim jest alkoholizm. Też bezdomność. Mieszkam zresztą z alkoholikami. I tutaj, można powiedzieć, sam mam okazję jakby przerabiać ten temat. Kiedy ja czynię dobro tym ludziom, którzy często mają na sumieniu rozbite własne małżeństwo poprzez swoje postępowanie, swój alkoholizm, doprowadzili często do wielu, wielu bardzo złych sytuacji. No i powiedzmy sobie jasno, nie? Często duchowo są bardzo mocno pogubieni, tak to nazwijmy ogólnie. Właśnie, kiedy ja im rzeczywiście czynię dobro? Często przychodzą zresztą do mnie, ponieważ jakoś w tym temacie alkoholizmu siedzę, więc przychodzą żony alkoholików. Czasem, bardzo rzadko, ale zdarza się, że również mężowie alkoholiczek. Przychodzą i pytają właśnie, jak mają postępować, jak mają być miłosierni, w jaki sposób, bo oni próbują, oczywiście, w duchu Ewangelii, inspirowani wychowaniem katolickim i tak dalej, ale teraz jak to ma w życiu praktycznie wyglądać, To jest coś bardzo, bardzo skomplikowanego. Niestety, ja może tylko tak powiem na razie ogólnie, zaraz możemy przejść do szczegółów, zwłaszcza myślę, mam nadzieję, trochę na telefony, żeby będą jakieś pytania, bo to też istotne, żebyśmy dotykali jakichś konkretnych spraw, ale niestety tak często wygląda, że jesteśmy dobroczynni, miłosierni w znaczeniu właśnie dobroczynności, nie tyle, żeby faktycznie uczynić dobro temu człowiekowi, tylko żeby nie czuć się źle, że nie pomogłem, że w każdym razie nie mieć wyrzutów sumienia. Na przykład daję komuś na ulicy, ewidentnie widać, alkoholikowi, człowiekowi, który po prostu taki ma sposób życia polegający na żebraniu, daję mu 2 złote, ale czy ja mu daję te 2 złote faktycznie, żeby mu pomóc, czy żeby nie czuć się źle, że nie dałem? To jest pytanie dość istotne, które warto sobie postawić, kiedy dotykamy tego tematu.
I teraz może troszeczkę właśnie na czym w rezultacie to dobro ma polegać. Nie na dobrym samopoczuciu moim, no, że nie mam wyrzutu sumienia. Na tym, żeby ten człowiek poczuł się dobrze. No bo on akurat sobie kupi czy bułkę, czy kupi piwko sobie, wypije. No i też będzie się czuł, powiedzmy, w tym momencie lepiej. No bo jego samopoczucie buduje się na podstawie spożycia alkoholu. O jakie dobro chodzi?
No więc właśnie, dobroczynność powinniśmy rozumieć, bo ja mam takie wrażenie, że my na ogół rozumiemy dobroczynność i miłosierdzie jako dobroczynność, jako czynienie dobrej rzeczy, że ja zrobiłem dobrą rzecz. I na przykład danie komuś, kto prosi 2 złote, rozumiemy, pojmujemy jako czynienie jakiegoś dobra. Tymczasem powinniśmy pojmować dobroczynność raczej jako czynienie tego, co dla tego człowieka jest dobre. Dla tego konkretnie człowieka jest dobre.
Zeznawanie.
Tak,
w sposób obiektywny.
Czyli właśnie, nie? Czyli to, co powinno być bardzo mocno wpisane w miłosierdzie, to jest rozeznawanie. Właśnie, nie? A więc wiedza, a więc kompetencja. Nie? Jeżeli nie wiesz, co jest potrzebne temu człowiekowi, to mu nie pomagaj. Pomagaj tym, którzy wiedzą, jak pomagać na przykład bardziej. Owszem, no, mogą być sytuacje ekstremalne, gdzie mamy do czynienia z jakąś sytuacją oczywistą, nie wiem, jakiś kataklizm, jakiś, po prostu, że to od razu nie ma co rozeznawać. Już wiemy, to jest ewidentnie, ktoś potrzebuje pomocy, nagły wypadek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na przykład, już tutaj dotknąłem tematu choćby bezdomności, który jest tam gdzieś w 90% jest powiązany z problemem alkoholizmu. Ewidentnie tu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest mnóstwo instytucji, które wiedzą, jak tym ludziom pomagać, i te instytucje mają za małe wsparcie. Natomiast bardzo dużo ludzi pomaga takim właśnie ludziom bezdomnym, żebrzącym na ulicach, w przekonaniu, że oni faktycznie czynią jakieś dobro temu człowiekowi. Tymczasem absolutnie nie. Co innego, gdyby nie było takich instytucji, gdyby nie było, oczywiście tu nie chodzi o zwalanie, właśnie, bo to zaraz ktoś może powiedzieć, nie, że to jest zwalanie odpowiedzialności na instytucje. Nie, ty masz pomagać, ale włącz się w działanie, które już jest. A nie rób tego zawsze na własną rękę. To jest też bardzo istotne, żebyśmy pomagali razem. Tutaj zostało wspomniane, że jestem duszpasterzem małżeństw w kryzysie. Konkretnie jestem opiekunem ogniska Sychar, tak zwanego ogniska trudnych małżeństw, czy małżeństw w kryzysie. Jest to ogólnopolska organizacja zrzeszająca właśnie osoby, które przeżywają kryzys w małżeństwie, którzy żyją w trudnym małżeństwie. Katolicka organizacja. I właśnie to jest ten kierunek, o który chodzi, nie? Że ta organizacja, ta wspólnota, właśnie lepiej tak powiedzieć, ona jest takim miejscem, gdzie ludzie razem próbują rozwiązywać różne problemy. Właśnie nie w pojedynkę. Nie? Jeżeli ja na ulicy komuś daję 2 złote, to ja robię to w pojedynkę. Co ja mogę w pojedynkę zrobić dobrze? Co my w ogóle możemy zrobić w pojedynkę, zrobić dobrze? Nic dobrego jeszcze nie powstało w pojedynkę.
Jeżeli mogłabym tutaj dodać, to w małżeństwie bardzo ważne jest też to, żeby rozeznawać najpierw w swoim życiu to dobro, prawda? Jeżeli ktoś zadba o własne dobro i faktycznie rozwija się w miłości, też będzie wiedział, gdzie postawić granice współmałżonkowi i na jakie dobro się zgodzić, a na jakie nie. Tak?
No,
czyli nie będzie właśnie takiego taniego wspierania dla własnego dobrego samopoczucia, tylko będzie ten wybór, który będzie wymagał i od jednej strony, i od drugiej nieraz może trudnych decyzji.
No dokładnie tak.
Tak? Żeby właśnie wzrastać.
Te trudne decyzje mają często miejsce właśnie w rodzinach, małżeństwach dotkniętych alkoholizmem, gdzie co zrobić? Jak ten mąż po raz kolejny już gdzieś tam leży pijany na mieście, gdzieś tam ktoś go znalazł, czy on jakoś tam ostatkiem sił zadzwonił, że nie może trafić do domu. I co teraz ta żona ma zrobić? Czy rzeczywiście ma wziąć taksówkę i po niego pojechać?
To na pewno nie będzie miłosierdzia.
I kiedy on zwymiotuje w tej taksówce, to zapłacić jeszcze za odszkodowanie taksówkarzowi? Oczywiście kosztem siebie, swojej rodziny, swoich dzieci, nie? Pomniejszając budżet domowy. Czy to jest rzeczywiście okazywanie miłosierdzia? Ja tutaj, to nie są jakieś hipotetyczne sytuacje. Ja tu w tej chwili przywołuję pewne sytuacje, o których słyszę, nie? O których mi mówią żony alkoholików.
Często też ukrywanie przed sąsiadami, przed rodziną właśnie problemu, prawda?
Właśnie. O,
czy to jest będzie
też
miłosierdzie?
Tak, to jest też pewien patologiczny, bym powiedział, sposób pojmowania miłosierdzia, polegający na tym, że właśnie ukrywam chorobę alkoholową. Czy jeżeli ktoś choruje na raka, to ja to ukrywam? Oczywiście nie obnoszę się z tym. Po co? Nie? Ale nie ukrywam. Jeżeli ktoś mnie pyta, masz problem, coś... No tak, no wiesz, no... Moja żona jest na onkologii. Nie? Masz problem? No tak, no, mój mąż pije. Ma chorobę alkoholową, jest uzależniony. Nie? Dlaczego... jest coś takiego, oczywiście, że funkcjonuje, ja to rozumiem, wstyd przed ujawnieniem choroby alkoholowej swojego męża, ale między nimi po to są takie audycje i po to tu jesteśmy, żebyśmy sobie też jakoś wzajemnie pomagali właśnie pewne takie rzeczy przełamywać, bo to nie jest właściwe. Nie? Przy każdej chorobie wstyd, nie? Ludzie się wstydzą na przykład, nie wiem, pewnych rodzajów chorób i wiadomo, że to jest złe. Nie? Że to jest złe, jeżeli ktoś kierując się wstydem, odkłada pójście do lekarza. I to dotyczy to samo, dokładnie to samo choroby alkoholowej.
To znaczy tutaj mamy, jeżeli chodzi o uzależnienia, aktualnie również i od internetu, są zdrady, tak, są zazdrości, kwestia hazardu, tak, nawet i morderstwa z
tak,
tym związane.
Uzależnienie od seksu.
I tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o to dobro, o które mamy dbać i nasze miłosierdzie ma w tym kierunku iść, nie tylko dobre jakieś samopoczucie współmałżonka, który błądzi, bo nie o to chodzi, żeby on błądzi, i będziemy go w tym dobrym samopoczuciu podtrzymywać, że nikt o tym nie wie, że wszystko posprzątaliśmy i tak dalej, ale żeby on mógł dostać się do nieba.
Tak.
Wobec tego, żeby wzrastał duchowo, żeby chciał zmienić się, zmienić swoją postawę względem tych słabości, które go opanowały, którym uległ. I dlatego w tym kierunku mamy iść.
Dokładnie.
To może tyle. Dziękuję bardzo. Miłosierdzie w małżeństwie przejawia się właśnie w tych miłosiernych oczach, miłosiernych uszach, miłosiernym języku, miłosiernych rękach, nogach. Miłosierne serce daj nam, Panie. Często w Radiu Maria są i takie pieśni z tym właśnie związane, według tekstów siostry Faustyny Kowalskiej. Zapraszamy Państwa do udziału telefonicznego w naszej audycji Miłosierdzie w małżeństwie i rodzinie.
Przypomnę telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Tutaj się końcówka różni. A w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
kochani rodzice, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat miłosierdzia w małżeństwie i rodzinie. Nasi goście to ojciec Mieczysław Łusiak i pani Maria Danielewska.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Bożena Maria Kędziorak. Ja to pozdrawiam serdecznie gospodarzy i gości. Ja tu chciałabym do ojca, wiem, że to nie jest kwestia tutaj istotna i dominująca, ale tylko taką króciutka uwaga odnośnie dobroczynności. Ojciec święty nasz, już święty pamięci Jan Paweł II, wypowiedział się kiedyś, gdy go zapytano, czy pomagać, czy nie pomagać tym ludziom żebrzącym, gdzie oczywiście są też naciągacze, może i w większości. Powiedział w ten sposób, że jeżeli by na 10 jeden potrzebował pomocy, to warto. I teraz takie mam pytanie, bo ja też się zastanawiam. No czasem nawet, znaczy staram się wybrnąć z sytuacji, bo to rzeczywiście trudno rozeznać, że po prostu poproszę do baru, czy tam gdzieś, żeby sobie zjadł zupę ciepłą dana osoba. To może być i też kobieta. Czy też na przykład nawet dam na te 2 złote, ryzykując, że może tam sobie piwo kupi. Czy tu trzeba tak rygorystycznie podchodzić? I jeszcze mam tutaj jedną uwagę. Powiedział ojciec coś takiego, że co my możemy zrobić w pojedynkę? A tutaj jednak jeden człowiek, nawet często ojciec dyrektor mówi, że czasem jeden człowiek w swoje postawy, aktywność, zaangażowanie może zrobić bardzo wiele. To by było wszystko. Dziękuję serdecznie z Panem.
Z Panem Bogiem.
Tak, znaczy ja przede wszystkim nie mówiłem o sytuacji takiej, która, gdzie możliwe jest nakarmienie głodnego. Jeśli ktoś jest głodny, to oczywiście, że trzeba nakarmić, natomiast dużo częściej mamy, ja na przykład będąc proboszczem w Bydgoszczy na Placu Kościelskich, bardzo często miałem do czynienia z taką sytuacją, że przychodził ktoś podający się za bezdomnego, no prawdopodobnie bezdomny, po wsparcie, no oczywiście wszystkim pieniądze często, no głównie prosili o pieniądze. Kiedy ja dawałem coś do jedzenia, to albo usłyszałem jakieś nieprzyjemne słowa, albo znajdowałem to jedzenie powieszone na śmietniku, który obok domu stoi. Bardzo często miałem takie sytuacje i no i po prostu pieniędzy nie dawałem nigdy. I jaką mówiłem bardzo konkretnie o tego typu sytuacji, i tu będę konsekwentny i nawet jestem gotów z Ojcem Świętym dyskutować, jakby mógł tutaj z nieba stąpić i podjąć z nami dyskusję, jestem gotów z nim dyskutować też na temat dawania pieniędzy żebrzącym na ulicy. Mówię, co innego faktycznie poprosić do baru, czy wejść do sklepu, kupić bułkę, dać mu, to jest inna sytuacja. To zwłaszcza jeżeli z jakiejś choćby krótkiej rozmowy z tym człowiekiem mamy podstawy sądzić, że jego sytuacja jest nie do końca jego własnym wyborem. Jego własnym wyborem. Natomiast gdy chodzi o to działanie w pojedynkę, ja myślę, że tutaj znaczy ja przynajmniej słowa ojca dyrektora rozumiem w ten sposób, że dzięki temu, że każdy z nas się angażuje indywidualnie, razem robimy wielkie rzeczy. Ja tak rozumiem te słowa, moim zdaniem taka jest intencja tych słów.
I poza tym, jeżeli chodzi o jakieś działanie w stosunku do osób uzależnionych, czyli chorych, gdzie nie mamy doświadczenia, to powiedzmy próba ratowania własnymi sposobami no nie przynosi rezultatu. Niestety to musi być już profesjonalne.
Tak, ja może powiem jeszcze konkretnie, bo tak jak powiedziałem, moja wiedza na temat alkoholizmu nie jest teoretyczna, czyli nie jestem alkoholikiem, ale mieszkając 7 lat z alkoholikami, no to myślę, że coś na temat tej choroby mogę powiedzieć. I konkretnie chciałbym powiedzieć taką rzecz, że nieraz słyszałem od alkoholika, który latami całymi żył na ulicy, żebrał, spał pod mostem, kiedy już przestał pić, zaczął swoje życie porządkować, wrócił do normalnego życia, mówił wprost: ja nigdy nie dam nikomu, żadnemu kloszardowi, żadnemu bezdomnemu na ulicy pieniędzy. Nigdy nie dam, bo ja wiem, co to znaczyło dla mnie, jaką krzywdę ludzie mi wyrządzali, dając mi ciągle te pieniądze. To są słowa alkoholików. To nie są moje słowa, to nie jest jakaś teoria. Nie? To są, ja powtarzam w tej chwili słowa, ludzi, którzy chodzili po ulicach i żebrali. Bo ja z takimi ludźmi mieszkam.
Ale może zejdźmy z ulicy, wejdźmy do domu. Małżeństwo, rodzina. Miłosierdzie, małżeństwie, rodzinie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Maria z południowo-wschodniej Polski. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za ten niezwykły temat i chociaż krąży on może głównie wokół problemu, może tak właśnie z tym przebaczeniem w stronę problemu alkoholowego, natomiast tak jak pan Leszek wspomniał, wiele z tych uzależnień i internet, i zdrady. I ja tutaj chciałabym zapytać konkretnie o taką sytuację przebaczenia, o sytuację miłosierdzia, która dotyczy bardzo bliskiej mi osoby, mojej przyjaciółki. Małżeństwo, które było we wspólnocie blisko kościoła, z jedną córeczką kilkuletnią. W tym małżeństwie pojawiła się zdrada. Przyjaciółka, bardzo blisko związana z edukacją, też z kościołem, przebaczyła swojemu małżonkowi. W międzyczasie u niego pojawiła się bardzo ciężka choroba, bardzo poważna operacja. Koleżanka tkwiła przy tym łóżku. My otaczaliśmy tę trudną ich sytuację modlitwą, zupełnie nie wiedząc, że tam jest też problem zdrady. Nie byliśmy zupełnie świadomi. To było jakby ich problemem. Natomiast modliliśmy się o zdrowie, prawda, o siły dla koleżanki, bo naprawdę poświęciła wiele czasu, cierpliwości, biorąc bezpłatne urlopy i co tylko mogła, żeby przy tym mężu być. Po powrocie do zdrowia nie upłynęło wiele czasu, pojawiła się kolejna zdrada, związek już był stały, pojawiło się podwójne życie. Zdrady udowodniła poprzez telefony, jakieś zdjęcia wyuzdane i tak dalej, więc to jest ewidentne. I próba ratowania tego małżeństwa nie powiodła się. W tej chwili koleżanka wyjechała z miasta, zabrała dziecko i są już po cywilnym rozwodzie. I teraz proszę odnieść się do tej czy innych podobnych sytuacji. Także to, co pan Leszek dotknął, bardzo ważny problem, też ta zdrada poprzez pornografię, prawda, która jest już naprawdę nagminna w wielu domach.
Oj, coś połączenie nam uciekło, ale już dużo pani powiedziała, co nasi goście.
Jeżeli mogłabym się odnieść do tego problemu, to chciałabym powiedzieć najpierw, że zdrada jest największą raną, jaka może spotkać małżonków, ponieważ uderza bezpośrednio w miłość i właściwie jeśli do niej dojdzie i małżonkowie oboje o tym wiedzą, to już nigdy później nie będzie takiej relacji, jak była wcześniej. I chcę powiedzieć z mojego doświadczenia w pracy, że są małżeństwa, które mimo tego cierpienia i bólu decydują się na bycie dalej i ratowanie małżeństwa. Niemniej jednak ta rana, która się przejawia najczęściej poprzez podejrzenia, kontrolę, brak zaufania i właściwie taką niepewność, to te jakby takie symptomy, które pozostają po tej zdradzie, one mogą towarzyszyć dalej. I to, czy ktoś umie przy tym trwać i czy ktoś potrafi wytrzymać to, i to zarówno jedna i druga strona, bo czasami mam wrażenie, że ta osoba, która zdradziła, wcale nie mniej cierpi, wiedząc, że doprowadziła do takiej sytuacji, niż ta, która została zdradzona. I właściwie to cierpienie jest ogromne. Ja bym powiedziała tak, że nawet jeżeli małżonkowie się rozstaną, jeżeli był sakrament małżeństwa, to przecież on dalej jest. I ta jedna strona, która powiedzmy zostaje opuszczona,
ona dalej może rozwijać swoją miłość. Oczywiście jest to bardzo trudne, bo w cierpieniu i porzuceniu gdzieś, ale jeżeli dochodzimy już do takiego jakby rozwoju miłości, że rozumiemy, że tak naprawdę możemy być szczęśliwym również będąc samemu, budując tą relację bliskości, intymnej relacji z Panem Bogiem, również można wtedy poprzez służbę dzieciom i realizację siebie nieraz na drodze zawodowej, też towarzyskiej, rozwijać miłość. To nie jest koniec, prawda, życia. Miłość możemy rozwijać do końca życia. Małżeństwo jest pewnym etapem tylko w drodze życia człowieka. Przecież kończy się z chwilą śmierci któregoś z małżonków. Może w takich sytuacjach, kiedy nie ma innego wyjścia, musimy przyjąć to jako krzyż i właśnie może taką sytuację ten człowiek, może nie fizycznie, ale gdzieś w sposób duchowy, psychiczny umiera dla nas. Nie ma go dalej z nami. Więc tutaj wtedy trzeba taką osobę bardzo wspierać na pewno, ale też jej pokazywać, że życie jest dalej i że kochać możemy zawsze.
Tutaj bym dodał jeszcze bardzo istotną może rzecz. Tutaj myślę, pani wywołała taki temat, takie zagadnienie. Mianowicie musimy odróżnić przebaczenie od pojednania. Co innego przebaczenie, a co innego pojednanie. Do przebaczenia wystarczy jedna osoba. Ktoś mnie zranił i ja mogę jej wybaczyć. I to byłoby pięknie, o to chodzi, żebyśmy wszyscy to potrafili. Zresztą modlimy się: Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli dla nas chrześcijan właściwie przebaczenie to jest oczywista rzecz. To jest właściwie, można powiedzieć, bułka z masłem. Powinna być z założenia. Natomiast zupełnie inną rzeczywistością, oczywiście związaną z przebaczeniem, ale to jest bardzo skomplikowana sprawa, mianowicie pojednanie. Dla pojednania potrzeba dwóch osób. I tej osoby, która jest zraniona, i tej osoby, która zraniła.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
No ja chciałam się tutaj
odnieść. Kogo witamy?
Agnieszka z Krakowa.
Dziękuję bardzo, prosimy.
Ja chciałam się tutaj odnieść właśnie do tego, co zostało przed chwilą powiedziane. No niestety, ja byłam zdradzona przez męża zaraz po ślubie, przez cały okres małżeństwa i to jawnie, zupełnie jawnie. On mnie zapoznawał ze swoimi kochankami i no nawet przełapałam go kiedyś, że tak powiem, ale no, z ostatnią jego kochanką to nawet mi mówili ludzie z jej pracy, bo to było niedaleko od nas, od domu, pytali mnie, dlaczego ty nic nie robisz? Przecież nie widzisz, co się dzieje. A ja powiedziałam, no co ja mam zrobić? Ja mam awantury robić, przecież to nie ma sensu, prawda? I w końcu odszedł z nią. Odszedł z nią, wyjechał zupełnie poza miasto. No jego rodzina na mnie to zrzuciła, winę zrzuciła na mnie, na moją depresję, na moją chorobę. Później wymyślili sobie bajeczkę, bo ja byłam akurat w szpitalu, jak on odszedł, na neurologii byłam, że ja z jakimś tam panem pojechałam sobie samochodem, nie wiadomo gdzie byłam i on musiał przez to odejść. I w końcu jak się tam po ponad 10 latach już nie życia ze mną, tylko z tą kobietą, z tamtą kobietą powiesił, to znowu zrzucono winę na mnie. I tak wmówiono mojemu dziecku i niestety ja straciłam przez to nawet i córkę. Moja własna córka nie zaprosiła mnie nawet na ślub. To z tym już nie potrafiłam sobie poradzić, bo niestety lekarz kazał mi z tego domu odejść ze względu na to, że naprawdę by mnie byli tam doprowadzili do samobójstwa. I tak mnie gnębili, tak wszystko na mnie właśnie zrzucali. I no oddałam to po prostu w ręce Pana Jezusa, bo co ja mogę zrobić? Jak dziecko wymagało ode mnie tylko, żebym ja się nie leczyła, tylko dawała jej pieniądze swoje. I no cały czas błagam Pana Jezusa, żeby po prostu moja córka zrozumiała, jaka jest prawda i gdzie ta prawda jest. Szczególnie, że on to mąż też był alkoholikiem właśnie. I jak jeździła tam do niego, jak miała 16 lat, podał jej alkohol i ona też padła w alkoholizm. Także no, ja chodziłam 8 lat na Al-Anon i coś na ten temat się dowiedziałam, prawda, szczególnie, że z tymi alkoholikami też mieliśmy kontakt i oni też nam mówili właśnie od tej strony swojej. I po prostu no wiem, że nie mogę jej, wiedziałam, że nie mogę jej dawać pieniędzy, bo tylko bym ją skrzywdziła. I no tutaj się bunt w niej zrodził taki przeciwko mnie, jeszcze popierany przez moją teściową, prawda, która ją napędzała nawet do tego buntu, że no ja już nie mam kontaktu nawet z własnym dzieckiem, mam wnuków, nie znam własnych wnuków, nie znam zięcia. I to tak się skończyło, tyle tylko, no że mogę tylko prosić Pana Jezusa o pomoc, nic więcej. No.
Bardzo współczujemy Pani. Dziękujemy za to świadectwo.
Tak, no ja muszę z bólem powiedzieć, że bardzo często słyszę tego typu historie. To oczywiście, nie wiem, czy jakimś może być pocieszeniem ta pani, ale w Polsce to są tysiące takich, dokładnie takich historii. W świecie to są miliony. I no w tym momencie dotykamy po prostu jakiegoś tego właśnie, można powiedzieć, jakiejś kumulacji zła, egoizmu. Pewnie tak jest, ja też czasami się tak nad tym zastanawiam, że niektórzy ludzie są chyba jakoś tak, nie wiem, może i powołani, może też tak trzeba powiedzieć, do takiego bardzo, bardzo mocnego dotknięcia tego zła, zetknięcia się z nim i jedyne, co sam staram się robić i o co też przy tej okazji chciałbym jakoś zaapelować, żebyśmy mieli oczy otwarte na ludzi, którzy przeżywają właśnie tego typu historie, którzy są właśnie zupełnie osamotnieni w obliczu rzeczywiście jakiejś takiej kumulacji zła, takiego no można powiedzieć jakiejś koncentracji tego wszystkiego, co najgorsze. Takich ludzi jest naprawdę wokół nas bardzo, bardzo dużo. I tego jest dużo więcej niż przynajmniej w naszej rzeczywistości, niż właśnie biedy materialnej czy jakiejś innej. No to jest przede wszystkim. Jest mnóstwo kobiet, które potwornie cierpią gdzieś w zaciszu swoich domów. Mam wrażenie, że jesteśmy ciągle za mało na to otwarci. I trochę w nawiązaniu też do tego, o czym przed chwilą pani wspomniała, opowiadając swoją historię, chciałbym zacytować fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego, numer 1649. Istnieją sytuacje, gdy wspólne życie małżeńskie z różnych powodów staje się praktycznie niemożliwe. Tak jest powiedziane w tym punkcie. W takich przypadkach Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków i zaprzestanie wspólnego życia. I mam wrażenie, że jest sporo właśnie, no najczęściej żon, czasem też mężów, ale najczęściej żon, które jakby nie mają odwagi przyznać się do tego, powiedzieć sobie w pewnym momencie, tak, nasze życie wspólne jest już w tym momencie niemożliwe. Nie mówię, skończyło się małżeństwo, bo tego jako katolicy nie mówimy. Małżeństwo trwa. Ale póki co, być może już na zawsze, nasze wspólne życie jest niemożliwe. Musimy mieć odwagę czasami to powiedzieć. Nie? Czasami mówimy to za późno, kiedy już właśnie dochodzi do zniszczeń, totalnych zniszczeń konkretnej osoby, albo i całej rodziny właśnie. Tutaj pani właśnie opowiadała o no po prostu o destrukcji całej rodziny.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mieczysław z Krakowa. Ja bym chciałem poruszyć taki problem zdrady polegającej na donoszeniu komunistycznym małżonka na małżonka. Znane mi są takie przypadki. I chciałbym, żeby państwo się ustosunkowali na ten temat. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
No. Czyli współpraca z Urzędem Bezpieczeństwa.
Znaczy, no, to jest dość taka sytuacja, no, kuriozalna by była. No. Mniej więcej, no, mamy wiedzę jeszcze, no, jesteśmy z tego pokolenia, które coś tam pamięta, przynajmniej nawet nie coś, ale i wiele z tego okresu i wiemy doskonale, że tego typu sytuacje były. Natomiast cóż tutaj właściwie komentować? No jest to rzeczywiście jakaś chora rzeczywistość, ale właśnie to taka była natura komunizmu, że komunizm potrafił doprowadzać nie do tego, że dzieci donosiły na rodziców, że małżonkowie na siebie nawzajem i tak dalej. Nie? Że, no po prostu mamy przykład, nie? Jak zło potrafi destrukcyjnie wpłynąć na człowieka. To mamy nazizm, to mamy komunizm, nie? To są właśnie rzeczywistości zupełnie się jakoś tam przenikające, właśnie niczym się nie różniące. No i możemy tylko płakać nad tym, że dotknęło to również właśnie małżeństwa, rodziny. Miejmy nadzieję, że to już nigdy nie wróci. O, i o to się módlmy, bo
cóż, znaczy, mamy sytuację, że ktoś właśnie mniej lub bardziej świadomie współpracuje ze złem, natomiast jest daleko i coraz dalej od Boga. I wcale nic nie robi w tym kierunku, żeby te relacje z Bogiem polepszyć, nie jedzie na rekolekcje, nie szuka spowiednika, nie szuka kierownika duchowego, żeby pomógł mu z tej matni wyjść, wydobyć się, bo niekiedy w pojedynkę naprawdę jest to bardzo trudne. Nie szuka wspólnoty, która by mu pomogła z tego wyjść, tylko po prostu znajduje jakieś dla siebie dobre jakieś elementy w tej współpracy ze złem i tym się zadawala. No ale oczywiście to jest naganne.
Ja myślę, że można by tutaj dodać, że małżeństwo nie zawsze ludzie traktują jako miejsce rozwoju miłości, że czasami małżeństwo może służyć zupełnie innym celom, prawda?
Taki kontrakt.
Tak, i wtedy chociażby taka kwestia również może się mieścić w takiej sytuacji małżeńskiej, gdzie miłość nie jest istotna.
Tak, celowo zawarte małżeństwo, żeby być blisko i wiedzieć wszystko.
Na przykład.
On ją kocha za żarcie, a ona jego za wzięcie.
Państwu jak zwykle kilka informacji podajemy. Spotkania małżeńskie dopiero będą w końcu sierpnia. Natomiast
W Polsce. Natomiast tutaj na początku sierpnia w USA, Doylestown, od 3 do 5 sierpnia.
W amerykańskiej Częstochowie.
Tak, w amerykańskiej Częstochowie. I zgłoszenia przyjmują Państwo Florczykowie, Halina i Jerzy Florczykowie. Telefon 97-354-64-493. Powtarzam, 97-354-64-493. To chodzi o rekolekcje spotkania małżeńskie, znajomi czy rodzina. Jeżeli wiecie o potrzebie uczestniczenia w takich rekolekcjach, to proszę informować.
Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 7 sierpnia. Sumienie trzeba stale kształtować. Naszym gościem będzie ksiądz biskup Paweł Socha. 14 sierpnia będziemy mówić o adopcji. Ksiądz Stanisław Kaniewski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie, i pan Tomasz Bilicki, dyrektor archidiecezjalnego ośrodka adopcyjnego, będą naszymi gośćmi. Jeszcze pani Justyna Kralewska i pani Anna Scholz-Kowalska. Natomiast jeżeli chodzi dzisiaj, w tej chwili nasi goście, ojciec Mieczysław Łusiak, jak już mówiłem, jest dyrektorem ośrodka Oaza. Coś więcej na ten temat ośrodka można znaleźć na stronie?
Tak, no to miejsce w naszym regionie jest dość dobrze znane. Ojciec Czesław Chabielski tworzył to miejsce już 35 lat temu. W tej chwili od 10 lat, a od 3 lat już, tak można powiedzieć, całą parą, ten dom jest nie tylko ośrodkiem oazowym, dalej latem jest ośrodkiem oazowym, ale poza okresem wakacyjnym jest normalnym domem rekolekcyjnym, gdzie na ogół weekendy są różnego rodzaju spotkania, rekolekcje, i wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej www.sucha.jezuici.pl. Wprawdzie jeszcze programu na jesień nie mamy, ale lada dzień, myślę, już będzie się formował, także między innymi również takie weekendy dla małżeństw, które razem tutaj z panią Marią tradycyjnie już prowadzimy, też się tam propozycje, myślę, pojawią. Także.
Oczywiście nie jest to Sucha Beskidzka, tylko jest to Sucha koło Świekatowa.
Tak, gmina Lubiewo, 40 kilometrów od Bydgoszczy.
I to mogą tam uczestniczyć, czy organizować jakieś rekolekcje, nie tylko z ośrodka koło Bydgoszczy, ale z szerszych, dalszych terenów.
Tak, tak, przyjeżdżają, zresztą uczestnicy coraz częściej już przyjeżdżają z całej Polski nawet.
W każdym razie też to spotkania grupy Sychar odbywają się tam, czy w Bydgoszczy?
Spotkania odbywają się w Bydgoszczy, bo to są takie spotkania dwa razy w miesiącu, dwu-trzygodzinne. Zawsze mamy mszę świętą w drugie niedzielę miesiąca o 17 w kaplicy Matki Bożej na Placu Kościeleckich w Bydgoszczy, w naszym kościele jezuitów. I w ostatnie czwartki miesiąca o 19 spotkania w sali, w tak zwanej sali Klubu Inteligencji Katolickiej w suterenie Domu Zakonnego.
Osoby zainteresowane tymi grupami Sychar też mogą zajrzeć do archiwum audycji dla małżonków i rodziców. 22 maja mieliśmy audycję z udziałem właśnie uczestników tej grupy Sychar z panem Andrzejem Szczepaniakiem z Warszawy. Każde trudne małżeństwo jest do uratowania. 22 maja można sobie znaleźć i odsłuchać ten plik dźwiękowy. Naszym gościem jest również pani Maria Danielewska, która, jak mówiłem, również prowadzi tutaj w Toruniu poradnię.
Tak. Prowadzę poradnię małżeńską i rodzinną. Założyłam ją 3 lata temu. Najpierw pracowałam jako doradca życia rodzinnego przy parafiach. Tutaj w Toruniu przy Kościele Ojców Jezuitów, przy parafii Chrystusa Króla i przy parafii Świętego Jakuba. Dalej współpracuję z parafiami właśnie Ojców Jezuitów i parafią Świętego Jakuba, też z parafią Świętych Janów. ale pracuję teraz już w pełnym wymiarze, przygotowując narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Również prowadzę kurs przedmałżeński i pomagam małżeństwom w różnych sytuacjach trudnych, w kryzysie, indywidualnym parom. Również współpracuję z tą wspólnotą Sychar Bydgoszczy. Też prowadzę warsztaty, warsztat autorski w poszukiwaniu własnej tożsamości. Wkrótce będzie się odbywać pierwszy warsztat w Gdyni z grupą z Wrocławia na temat ośmiu błogosławieństw. Także
więcej na stronie.
Więcej na stronie, tak. poradniametanoia.pl
www.poradniametanoia.pl.
Tak.
Dobrze.
Ja bym tutaj zapytała, bo skoro pani spotyka się z małżeństwami w kryzysie, to może się powiedzieć tak przekrojowo, jakie powody są tych kryzysów? Bo przecież kryzysy nie tylko z alkoholizmu wynikają, bo tutaj tak poruszaliśmy, że jakby tylko alkoholizm był tym podstawowym kryzysem, a przecież są różne przyczyny kryzysów.
Oczywiście. Myślę, że największe trudności, które w małżeństwie się pojawiają, to jest brak dobrej komunikacji. I często małżonkowie po prostu siebie nie rozumieją, zaczynają wzajemnie się oskarżać, obwiniać. Nie rozumieją, że właśnie ta praca głównie polega nad sobą samym i wzajemnym dzieleniu się, a nie właśnie tych oskarżeniach. I często tutaj jest taki problem poważny, gdzie małżonkowie nie mogą się po prostu porozumieć, nie rozumieją, dlaczego jest im ze sobą tak źle. No są też problemy wychowawcze, problemy właśnie, bardzo dużo problemów związanych ze zdradą. Samotnością też, jakimś przepracowaniem któregoś z małżonków, jedna osoba samotna źle się czuje, więc też z takimi problemami przychodzą żony.
Mamy telefon. Słuchamy, Radio Maryja.
Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja już jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie. Jakie jest pani imię?
Nazywam się, szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże.
Którzy słuchają i którzy tam odbierają mój głos na antenie. Pierwszy raz w życiu chyba takie coś przeżywam. Mam na imię Halina, jestem z Lublina.
Witamy panią.
Cóż mogę sobie powiedzieć? Ta audycja mnie bardzo zainteresowała. Nawet bardzo, bardzo. Bo jestem w takiej właśnie sytuacji. W tej chwili jestem po rozwodzie takim cywilnym, w trakcie rozwodu unieważnienia ślubu kościelnego.
Stwierdzenie nieważności.
Tak. Po 20 latach małżeństwa i to wszystkim się wydawało wspaniałego. Mi to chyba nade wszystko, bo zawsze się, będąc młodą dziewczyną, a jeszcze dopowiem, bo się tego nie wstydzę, wychowywałam się w domu dziecka. Moimi rodzicami, bo to jest też ważne. I dobrzy ludzie. Tatę nie pamiętam, bo zmarłam, miałam 11 miesięcy. Natomiast mama, kiedy już byłam w domu dziecka, parę lat wcześniej, ale to z tego względu, że po prostu była bardzo chora i nie wiem, wtedy to państwo mnie zabrało. Bo była ciągle w szpitalu. Modliłam się o dobrego męża. I wydawało mi się, że takiego mam. Przez 20 lat. W wieku 20 lat to było fajne. Syn już taki dorastający. Już mi jedno dziecko tylko. Za co później powiem szczerze, że jest mi bardzo przykro. Bo nawet w sądzie tym metropolitarnym mój mąż mówi, że ja nie chciałam mieć dzieci. A to nieprawda. Ja bardzo chciałam mieć dzieci. To dużo. Tylko było nam biednie, no po prostu. I to on nie chciał. No mówi, no słuchaj, no w kawalerce będziemy mieć więcej dzieci. I tak czekaliśmy, czekał. Nie wiem, później to już nawet nie czekał. Ja nie wiedziałam, dlaczego tak nie zachodzimy w ciążę, bo sobie nawet czasem myślałam, że ja nigdy nie, po prostu powiem szczerze, nawet nie, tak po prostu wychodziło. Pobudowaliśmy dom. w wieku moim wieku 40 lat okazało się, że jestem chora na raka złośliwego. Nie wiem, zostałam cudownie uzdrowiona, a w ogóle to był wspaniały człowiek gdzieś tam, chyba to była jakaś opatrzność Boża, ja do tej pory w to wierzę, który ten człowiek stanął na mojej drodze, że ja poszłam po prostu tak, po prostu do lekarza, że no muszę pójść. No i poszłam. To się okazało, to co się okazało. Wyzdrowiałam. Modląc się w kaplicy szpitalnej, niech się stanie wola Twoja, Panie Boże. No bo cóż mogłam powiedzieć, bo zdawałam sobie sprawę, to był rak złośliwy macicy. Dopowiem, bo to jest też ważne. Nie, moja... W nawiasie powiem, moja historia jeszcze trochę potrwa. Nie wiem, czy mogę?
Pani dalej? Marino, 4 minutki już pani mówi konkretnie. Bo,
dobra, to postaram się wstrzymać.
Dalsze telefony.
W każdym bądź razie, no, jestem zdrowa na chwilę obecną, a to się działo 5 lat temu. Zostałam uzdrowiona, nie ma przerzutów, żyję sobie. Ale co się stało po tym? Ja się dowiedziałam prawdy, bo tak jak modliłam się w tej kaplicy, niech się stanie wola Twoja, Panie Boże. Jak wyzdrowieję, to ja będę... Chcę być lepszym człowiekiem, po prostu. Chcę być jeszcze lepszym człowiekiem. I mój dylemat to jest taki, bo jeszcze wcześniej, gdzieś około 5, nie wiem, 8 lat temu, przyjęłam ten szkaplerzyk, będąc gdzieś tam w podróży. Taka okazja była. I go do tej pory noszę. Szczerze powiem, czasem gdzieś tam zapominam o tym. To były chwile mojej słabości. Jakiejś tam w wyniku może mojej sytuacji rodzinnej. W każdym bądź razie dowiedziałam się po tej operacji, tak w przeciągu, nie wiem, jednego roku, że mój mąż mnie zdradza. Wcześniej natomiast dowiedziałam się o tym, że on mnie zapoznawał ze swoimi kochankami, nawet są ostatnio, w tej chwili ma ślub, związek cywilny. Zdradził mnie w momencie, kiedy ja naszego jedynego syna rodziłam. To się też dowiedziałam dopiero później. Potem były kolejne i ta ostatnia, z którą był, ja się dowiedziałam, on już był z nią dużo, dużo wcześniej. Nie wiem, po prostu nie dałam sobie rady. Wpadłam troszeczkę w alkoholizm. Troszeczkę. Teraz jest mi lżej, ale to, dlatego mogę rozmawiać tu nawet na antenie. Było mi... Nie wiem, nie umiałam sobie poradzić. Mało tego. Targnęłam się na swoje życie, nosząc szkaplerzyk. Chyba Pan Bóg coś ode mnie chce. Ale tak naprawdę... W tej chwili jestem bardzo samotna. Zostawiłam ten nowo wybudowany dom. Syn tam mieszka. Nie wiem, to długa historia, bo bym musiała opowiadać, jak on naszego syna przekupował. W obliczu, kiedy syn mnie chciał bronić, kiedy on mnie bił. Mówi do niego: tchórzu, opowiedz się, po czyjej jesteś stronie. Nie wiem. Jest mi... Do tej pory jest mi tak jakoś bardzo smutno, bo tak naprawdę to nie mam nikogo. Nie mam nikogo.
Pani Halino, ale tak się ułożyło pan w pani życiu, ale Pan Jezus miłosierny jest. Ojcze.
Życie małżeńskie, rodzinne, każde przebiega inaczej. My tak może jesteśmy przyzwyczajeni do kojarzenia z życia małżeńskiego z takim standardem, że pobierają się, żyją szczęśliwie 50 lat, no i potem jedna, druga osoba, mąż, żona, kto tam pierwszy odchodzi. Natomiast bardzo często małżeństwo wygląda właśnie tak, jak tutaj pani opowiedziała swoją historię. Pani nie jest odosobniona. Ta historia to nie jest jakiś nie wiadomo co, jedyna na świecie tego typu.
Niestety.
Niestety. Problem jest w tym, że podejmując życie małżeńskie, mało kto bierze pod uwagę, że tak może być. Ja pamiętam, kiedy składałem swoje pierwsze śluby zakonne, Pan Jezus mi powiedział, no to oczywiście to jest taki skrót myślowy, ale tak to właściwie najprościej i najtrafniej chyba mogę określić. Powiedział mi, słuchaj, twoje życie będzie, jeśli złożysz śluby i będziesz zakonnikiem, twoje życie będzie trudne. I on mi to nie powiedział raz, mówił mi raz, dzień, drugi, trzeci. Aż ja się zaniepokoiłem, powiedziałem, o co chodzi, nie? I w końcu Pan Jezus mi powiedział, ja ci to mówię, żebyś ty podjął decyzję o swoim życiu zakonnym, o złożeniu ślubu i tak dalej w sposób świadomy. Żebyś potem ty mi nie mówił, że nie tak miało być. Nie tak miało być. Miało być pięknie. Nie. On mi powiedział, właśnie i tu jest mądrość, można powiedzieć, Pana Jezusa, że On mi powiedział, twoje życie będzie trudne. I ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście przeżyłem chwilami potworne sytuacje, znaczy dla mnie duchowo przede wszystkim, nie? Niesamowicie trudne, ale ciągle mając w pamięci to, co przeżyłem wtedy na tych rekolekcjach przed pierwszymi ślubami, każe mi myśleć, że jeszcze najgorsze jest przede mną. I ja cały czas takimi kategoriami myślę, że dopiero to, co będzie trudne w moim życiu zakonnym, to mnie spotka.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Janusz z Łodzi. Ja chciałem jedną rzecz tylko zaznaczyć. Wydaje mi się, że my, małżonkowie, popełniamy często taki podstawowy błąd, jeżeli chodzi o katolików. Bo mnie nauczono w domu, że po Bogu należy najbardziej miłować tych, którzy nas do Niego prowadzą. Ja uważam, że dożyliśmy takich czasów, kiedyś najwyższy czas być blisko kapłanów i mieć z nimi bliższy kontakt, jak gdyby, bo tam my znajdziemy wszystkie rozwiązania, ponieważ my, ci pokrzywdzeni i mniej pokrzywdzeni, to mamy taki brak krytycyzmu. My w sumie jesteśmy zawsze od czegoś uzależnieni. Jeden od alkoholu, drugi od telewizji, gdzie tam przedstawia się fałszywy obraz małżeństwa. Czyli mnie się wydaje, że tutaj jest bardzo ważna rola kierownika duchowego, czyli kapłana, bo my w gruncie rzeczy niby wiemy, gdzie jest fałsz, gdzie jest zło, gdzie dobro, ale jak gdyby nie potrafimy sobie z tym dać rady i wiemy, że to może źle się skończyć. Tutaj jest potrzebny, wydaje mi się, kapłan. On jest najlepszym kierownikiem duchowym dla nas, dla małżonków. I ja bardzo szanuję kapłanów, ponieważ nigdy się nie zawiodłem i te wszystkie rady w zarodku już kapłanów były po prostu z natchnienia. To było, nie wiem, chyba z przyczyn nadprzyrodzonych, że to skutkowało. Także trzeba uważać, kto daje rady i tak dalej, bo to można akurat zupełnie wszystko stracić.
Tak, dlatego koleżanki z pracy.
Tak, zgadza się. Ja w ogóle, dlatego mówię, ja całuję ręce kapłanów. Oni nigdy nie dali złej rady i tutaj dziękuję ojcu, który jest gościem, szczególnie za to, że nas nie opuszcza po prostu. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Janusz.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Szczęść Boże, jest pani na antenie. Kogo witamy?
Jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
dzwonię z Bielska Białej, na imię mam Krystyna. Pierwszy się dodzwoniła, z czego się bardzo cieszę. I chciałam się odnieść do wypowiedzi pani, która mówiła właśnie, że nosisz kaplerzyk. Nie, ja myślę, że tutaj chodzi o szkaplerz święty karmelitański. Chcę powiedzieć, że w prawie każdej parafii działają bractwa szkaplerzne. I po prostu, jeżeli człowiek ma problem jakiś, mnie się wydaje, że właśnie tam powinien pójść, bo szkaplerz święty to jest płaszcz Maryi. I Maryja nas chroni właśnie od wszelkiego zła. Jeżeli coś w naszym życiu idzie nie tak, no to modlimy się. Ja przyjmowałam szkaplerz święty w Czernej na nocy czuwania. I właśnie ojciec Artur od Ducha Świętego, którego pozdrawiam z całego serca, zadał każdemu z nas, przyjmującemu szkaplerz święty, modlitwę. my dostaliśmy modlitwę pod Twoją obronę. I właśnie modlimy się codziennie za całą rodzinę szkatężną. I mnie się wydaje, że ta pani po prostu, nie wiem, ja na miejscu tej pani, będąc w takiej sytuacji, na pewno bym poszukała bractwa szkatężnego i wtedy na pewno nie będzie sama. Przecież jest otoczona płaszczem Maryi.
Tak, tak, dziękuję pani Krystyno. Dziękuję za to dopowiedzenie.
Ja może tutaj dodam, że Kościół nam oferuje bardzo dużą gamę pomocy, żeby zdobywać miłość i zdobywać miłosierdzie. A to, co mówiłam wcześniej już, chociażby modlitwa na koronce do Bożego Miłosierdzia, tak? Czy w godzinie, o godzinie 15 takie przystanięcie i zagłębienie się w mękę Pana, szukanie tam pogłębienia więzi po to, żeby napełnić się miłością i potem iść z tą miłością do naszych najbliższych.
Tak, odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy.
Moment.
Nie ma.
Tak. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Elżbieta z Białegostoku.
Witamy.
Akurat temat bardzo odpowiedni dla mnie. Pierwszy to cieszę się bardzo z tego, co przed wspaniałą melodią też powiedział, że on ją wziął za żarcie, a ona go za wzięcie. No i to tak ośmieliło mnie i dało mi odpowiedź na wszystko, ponieważ ja dwukrotnie wyszłam za mąż. No i brak wychowania z domu, męża oczywiście pierwszego. I zdrada, no może nie kobieta, bo raczej koledzy, praca, alkohol. No i oczywiście co nawiedzona powie, to nie sobie tam gada. Aż w końcu Pan Bóg powiedział, no to chodź do mnie na rozmowę. No i tak posprzątał Pan Bóg. No i żarcie poszedł tam, gdzie trzeba. Natomiast ja raczej nie zawzięcie, bo raczej nie planowałam nigdy za mąż wyjść, dlatego że byłam słabego zdrowia. A że za mąż, że w ciąży nie byłam, w związku z tym nie musiałam wychodzić za mąż, a czekałam zawsze na kogoś, kto pokocha mnie i nawet z moją chorobą. Ona nie była aż taka bardzo ciężka, bo nowotwór ukryty. Ale przyszedł po 7 latach do wieństwa następny kandydat do za mąż pójścia, czyli za żarcie. No a ja za wzięcie, bo powiedziałam dla prokuratora, kiedyś dla pana prokuratora powiedziała, wie pan co, ja nie mam problemu z wyjściem za mąż, tylko najgorzej to z tymi mężami, gdzie oni są, bo raczej nie ma mężów odpowiedzialnych. Ja w porównaniu zawsze, tak jak dzisiejsza katecheza była tak, że ja odnosiłam zazwyczaj do Boga Ojca równy stosunek mego Ojca. Mój Ojciec kochał moją matkę, ja jestem owocem ich miłości. I dlatego mnie w tej chwili bardzo łatwo przychodzić było wszelkie próby od mężczyzn i potrafię odróżnić mężczyznę od rodzaju męskiego. No a ci, co za żarcie, to odchodzą, dlatego że w pewnym momencie ja ten talerz mówię, trzeba napełnić i chodzić do pracy. A znalazł kogoś innego, kto mu te za żarcie będzie kładał do tego talerza. I chwała Bogu, Bóg jak go przeprowadził do mego domu, tak go wyprowadził z mego domu. No ale są oczywiście długi, które należy spłacić, długi wdzięczności względem moich przyjaciół, którzy pomagali w trudnych chwilach, ponieważ no, należało prosić o pomoc i ruch kościoła domowego, i ruch rodzin nazaretańskich, i modlitwy moich przyjaciół, właśnie ponieważ jestem od 20 lat związana z kościołem, z ruchem nazaretańskich, no doskonałych mam spowiedników. Za co Bogu dziękuję, bo przez nich mi mówi, właśnie mi własne słowa wkłada w ich ustach, a szczególnie właśnie w ostatniej pokucie powiedział mi kapłan, to za co bardzo często dziękuję, że każe mi rozważać Pismo Święte. Kiedy kazał mi rozważyć Pismo Święte, trafiłam akurat na Księgę Izajasza, rozdział 44, bo zadałam Panu Bogu pytanie, Boże, Ty mnie wybrałeś, po prostu moje urojenie. No i tam akurat nie będę przytaczać tego, tylko właśnie chcę podziękować. Odpowiedź na wszystko. Bogu dziękuję za te związki małżeńskie. Siostrze chciałabym również, która mi powiedziała, no wyszłaś 2 razy za mąż, masz ślub kościelny i co z tego masz? Ja mam ślub cywilny i widzisz jak żyję. No to mówię, ja podziękuję za to, że mi kolana bolą. No ale to już niech Pan Bóg rozsądzi, czy mój mąż też powiedział, ja nie do Bogiem nic nie mam wspólnego, a widzisz, przestałem pić. No tak, tylko że trzeba było sądy wzywać po to, żeby go wysłali na leczenie alkoholowe i to 3 razy policja musiała go wozić na to do lekarza, żeby uprzejmie pan stawił się i powiedział, że ja pić nie będę i żony bić nie będę, prawda, za to, że mi daje żarcie. No Bóg zapłać, cześć Boże.
Cześć Boże, Pani Elżbieto. Drodzy Państwo, dziękujemy za wszystkie telefony. Może teraz jeszcze w studiu jeszcze porozmawiajmy na temat tego miłosierdzia w małżeństwie i rodzinie. Bo rzeczywistość jaka jest, no to słyszymy. Brak miłości, brak zrozumienia, może pochopne decyzje o zawarciu związku małżeńskiego z osobami, które być może w ogóle nie nadają się do tego, by zakładać rodzinę.
No tak, ostatnio papież Benedykt XVI zwrócił na to uwagę w kontekście trochę ogromnej ilości stwierdzeń nieważności, że powinniśmy jako Kościół zwrócić dużo większą uwagę na to, komu pozwalamy przystąpić do ołtarza i wzajemnie udzielić sobie sakramentu małżeństwa. Czy ci ludzie, którzy faktycznie stają przed ołtarzem, są no przynajmniej w elementarnym stopniu do tego dojrzali? Czy oni wiedzą, co robią? To jest bardzo istotne pytanie. Zresztą to dotyczy nie tylko życia małżeńskiego. Myślę, że jest wiele takich dziedzin, gdzie doświadczamy jakiejś takiej pewnej niedojrzałości. Kiedyś ta dojrzałość jakoś tak naturalniej chyba się stawała, te rodziny nasze były jakoś zdrowsze. Natomiast dziś w tym takiej papce też nie, medialnej, takiej atmosferze ogólnej, która jest dużo trudniej o tę dojrzałość. I cóż, ważne, żeby każdy z nas zrobił to, co może. On sam osobiście w swoim własnym życiu, sam patrząc na siebie, żeby być bardziej dojrzałym, jak może pomóc temu, który jest obok, jak może, a potem dopiero patrzmy, nie, jak możemy pomóc gdzieś dalej, innym jeszcze. No i wszystko, no i to jest wszystko, co możemy zrobić. Jedna rzecz, którą jeszcze chciałem powiedzieć właśnie trochę w kontekście tej już pani, która mówiła o swojej samotności po rozwodzie. Właśnie, to ta wypowiedź tej pani wskazała na to też, jak ważne jest budowanie wspólnot, tworzenie wspólnot, środowisk właśnie wsparcia. Jako Kościół powinniśmy tworzyć więcej grup, wspólnot wsparcia dla ludzi, którzy przeżywają trudności, na przykład trudności w małżeństwie.
Tak, niewątpliwie.
Ja bym mogła tutaj jeszcze też dopowiedzieć, jeżeli chodzi o to przygotowanie do małżeństwa, ponieważ akurat prowadząc kursy mam okazję przyglądać się, jakie pary przychodzą i muszę powiedzieć z wielkim smutkiem, że przychodzi dużo osób na poziomie psychologicznym w tej chwili, można by powiedzieć, dobrze przygotowanym, ale jest dużo osób niewierzących. Czyli to są ludzie, którzy przychodzą przyjąć sakrament małżeństwa, ale w głębi na przykład jeśli jest wybór wartości, mam takie jedno ćwiczenie, licytacja, gdzie wybierają narzeczeni wartości. Tam, gdzie jest Bóg, dekalog, to się bardzo rzadko zdarza, że ktoś chce kupić tą wartość. Owszem, będą się rzucać na taką wartość jak pasja, taką wartość jak rodzina, jak miłość, ale jest to rozumiane bardziej jakby w tej płaszczyźnie ludzkiej. Natomiast nie ma tego wymiaru ja, Pan Bóg. Jakby to jest coś, co jest na dalszym planie, jakby to było oczywiste, ale widać wyraźnie, że tym ludziom zależy właśnie tylko na tej relacji człowiek-człowiek i w momencie, kiedy tak jest, to człowiek zaczyna wchodzić w miejsce Pana Boga, co zaczyna być bałwochwalstwem po prostu. I zaczyna to małżeństwo już właśnie u samych podstaw kuleć, bo w którymś momencie ta miłość nie może się po prostu rozwinąć. A jeżeli my mówimy o miłosierdziu, to przecież to jest najwyższy wymiar miłości, więc żeby w ogóle w ten wymiar wejść, nie jest możliwe wejść w ten wymiar bez Pana Boga. I stąd ludzie mogą dorosnąć w miłości do pewnego momentu, potrzeba w nas jest rozwijania się do pełni, a jeśli nie ma możliwości, bo nie ma kontaktu z Panem Bogiem, więc ta miłość się nie rozwija i wtedy się zaczyna wypaczać. Wtedy ludzie czują się nieszczęśliwi, zaczynają w coś uciekać, a jest to pierwszy krok właśnie do uzależnień. Więc uzależnienia już wtedy wszelkiego rodzaju.
Więc jeżeli jesteśmy no, takimi katolikami standardowymi, niedzielnymi,
tak.
I to Słowo Boże, które lepiej lub gorzej słyszymy przez nagłośnienie w kościele, do nas dociera, tak czy inaczej, kazanie no, jest lepsze czy gorsze, krytykujemy, ale właściwie no, do spowiedzi no, się pójdzie też, prawda?
Ale
bardziej w kierunku zaliczenia niż jakiegoś szukania kontaktu z Panem Bogiem. Nie możemy tego Pana Boga znaleźć. Po prostu nie widzimy sensu dalszego chodzenia do kościoła. To musimy wołać, Panie Boże, no coś jest niedobrze. Pomóż nam. Są wspólnoty. Są środowiska, z którymi powinniśmy się zetknąć, które pomogą nam. Równi równym pomagają. Tacy jak my znajdują się tam i rozmawiamy. I okazuje się, że w takiej wspólnocie możemy wzrastać, bo jest ona w pewnym sensie wyselekcjonowana, bo są tam ludzie, którzy chcą czegoś więcej. Jeżeli chcemy czegoś więcej, to mamy szansę osiągnąć dużo więcej z Bożą pomocą.
Ja mogę powiedzieć, że kochać wszyscy chcą. Miłość przeżywać wszyscy chcą. I mogę powiedzieć, że również poganie się kochają i również ludzie, którzy są niewierzący, wyrażają sobie miłość. Natomiast bycie miłosiernym jest cechą boską i właściwie ktoś, kto nie doświadcza życia Bożego, nie doświadczył sam przebaczenia i sam nie doświadczył miłosierdzia, nie potrafi też tego dać, bo to jest przekraczanie siebie samego, jest to przekraczanie własnego egoizmu, a jest to coś, to jest umieranie dla samego siebie. Więc żeby taką postawę przyjąć, trzeba być w relacji bliskiej z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo ojcu Mieczysławowi Łusiakowi, pani Marii Danielewskiej i wszystkim Państwu za telefony, za współudział w tworzeniu tej audycji i zapraszam za chwilę na modlitwę na zakończenie dnia. Szczęść Boże.
podaje informacje o numerach stron do modlitwy kompletą, hymnim Kres Nadejdzie Jasności z pierwszego tygodnia w tomie trzecim, strona 1015, w wydaniu skróconym 1166. Psalmodia, modlitwa i czytania i modlitwa z wtorku, w tomie trzecim, strona 1027, w wydaniu skróconym 1179, antyfona końcowa Witaj Niebios Królowo.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Przystąpmy do naszego wieczornego rachunku sumienia. Dziś w liturgii wspominamy świętego Ignacego z Loyoli. On polecał, aby robiąc rachunek sumienia, byśmy spoglądali najpierw na dobro, którym nas Bóg obdarzył w czasie kończącego się dnia. I my również dziś, teraz najpierw przypomnijmy sobie, czym Bóg nas dziś obdarował. Przypomnijmy sobie każdą dobrą chwilę dzisiejszego dnia. Przede wszystkim to, co Bóg sam bezpośrednio dla nas uczynił, że spowodował wschód słońca, że dał nam pożywienie, pokarm, powietrze, którym mogliśmy oddychać, że spotkaliśmy tak wielu ludzi, że tak wielu ludzi dzięki swojej pracy umożliwiło nam też uczynienie wielu dobrych rzeczy dla innych. Wspominając te wszystkie dobre chwile dzisiejszego dnia, dziękujmy Panu w głębi naszych serc, wyraźmy Mu naszą wdzięczność. Abyśmy właśnie w kontekście tego dobra, którym Bóg nas obdarzył, byśmy jeszcze lepiej zobaczyli nasze braki. Spójrzmy na to, co dziś było naszą niedoskonałością. Spójrzmy na te wszystkie chwile, w których nie potrafiliśmy być dobrzy jak Bóg. Kiedy zapominaliśmy o Nim, kiedy zapominaliśmy o drugim człowieku, który potrzebował nas, naszej pomocy, może też naszego przebaczenia, miłosierdzia. Zobaczmy, jak ciągle jeszcze jesteśmy inni niż Bóg. Przyjrzyjmy się wszystkim błędom, brakom, niedoskonałościom, jakie przytrafiły nam się w czasie dzisiejszego dnia. Prośmy Pana za nasze grzechy. Panie, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przebywałeś z celnikami i grzesznikami, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata,
byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie.
Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce. Jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju,
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojna i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Witaj, niebios królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Serdecznie dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę, za wspólnie spędzony czas. Dziękuję naszym gościom, ojcu Mieczysławowi Łusiakowi. Bóg zapłać, ojcze.
Również Bóg zapłać.
Pani Marii Danielewskiej, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Proszę, i Jarosławowi, który realizuje tę audycję, proszę Państwa, 23:47 już minęła. Żegnamy się z Państwem do kolejnego wtorku.
Elżbieta.
I Leszek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.